Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Dziś gościmy w Gdańskiej Galerii Miejskiej z okazji 7. Gdańskiego Biennale Sztuki, tak? Patrzę na Grażynę Tomaszewską-Sopko, która kiwa głową. 7. Gdańskie Biennale właśnie się rozpoczęło. 16 kwietnia będzie finisaż. Trwają wystawy w 3 galeriach. No więc my z kuratorką i pomysłodawczynią Biennale przez te wystawy przejdziemy, popatrzymy, porozmawiamy. Przede wszystkim dzień dobry, Grażyna.
Dzień dobry, witam Państwa.
Możemy zacząć od prehistorii? Rok 2010 i zostaje wymyślone Gdańskie Biennale Sztuki. Przez Ciebie czy w jakimś towarzystwie? Jak to było na początku?
Jeszcze z panią Iwoną Bigos, ówczesną dyrektor, stwierdziłyśmy, że dobrze by było, gdyby artyści mogli się pokazać w większej ilości, ponieważ wiadomo, że w galerii może zaistnieć kilka wystaw rocznie, prawda? I to jest stosunkowo niewiele. Środowisko jest dosyć duże, prężne. Stąd też właśnie pomysł, żeby pokazać większą ilość artystów, żeby oni mogli też popatrzeć nawzajem na siebie, ale żeby też stworzyć jakąś ciekawą, interesującą propozycję dla odwiedzających, bo oczywiście nie możemy o nich zapominać. Gdańsk jest miastem turystycznym, więc Biennale daje taką możliwość, żeby obejrzało pracę artystów bardzo dużo osób. Z całego świata nawet.
No właśnie, ale to pierwsze Biennale to było ogólnopolskie, pomorskie, gdańskie? Jak to się zaczęło?
Zaczęliśmy od ogólnopolskiego Biennale i było to Biennale tematyczne, tożsamość miejsca. Wówczas to był 2010 rok, taki troszeczkę modny temat. Ale przyznam, że ta formuła ogólnopolska nie bardzo się spodobała rodzimym artystom. No i w sumie słusznie, bo tutaj w ten sposób możemy po prostu skupić się na prezentacji tego, co się pojawiło w sztuce pomorskiej w przeciągu 2 ostatnich lat, czyli od Biennale do Biennale, a nie na formule, która by jakoś jednoczyła prezentację artystów z różnych miejsc, tak jak to było właśnie w przypadku tego pierwszego Biennale, który wymagał jakiegoś tematu, czyli to w pewnym sensie też było to jakieś ograniczenie.
No i teraz przez wiele lat było tak, że mieliśmy taki przekrój, prawda? Przekrój aktualnej twórczości artystów rodzimych naszych tu. Oni się w sobie i między sobą też przeglądali, ale też, i to zresztą możemy przeczytać w opisie Biennale, jego pomysłu i zadania, mieliśmy jakiś przegląd aktualnych prądów, tendencji, kierunków, poszukiwań, prawda? Bo chyba jakieś takie są widoczne.
No tutaj akurat w ostatnim czasie mamy takie, można powiedzieć, swoiste signum temporis, bo temat pandemii się pojawiał, a teraz niestety też temat wojny. No ale nie tylko to możemy zobaczyć na Biennale, ale to, co myślę, że warte jest podkreślenia, to taki swoisty egalitaryzm. Ja co prawda nie lubię tego w odniesieniu za bardzo do sztuki, tego słowa, ale tak to właśnie jest, że obok siebie wiszą, można powiedzieć, osoby utytułowane z ogromnym dorobkiem, profesorowie, a także absolwenci ostatnich lat zazwyczaj gdańskiej ASP.
Pandemia zrobiła wam trochę dłuższą przerwę, tak? Pomiędzy poprzednim a obecnym Biennale.
Tak, troszeczkę się rzeczywiście pozmieniało. Musieliśmy też z planem się, że tak powiem, wyrobić, ale poprzednie Biennale za to zostało wydłużone. Ogromna część ostatniej wystawy biennalowej była niedostępna dla publiczności. I dopiero pod koniec, właściwie to była wiosna 2020 roku, można było otworzyć galerię i w związku z tym przedłużyliśmy też trwanie tej wystawy, żeby mogli na żywo, była taka możliwość, żeby obejrzeć na żywo te prace. No ale to też dużo pracy ułożyliśmy w to, żeby ludzie mogli obejrzeć w innej formie, tak, na czas zamknięcia galerii, czyli też właśnie powstały filmy, oprowadzenia kuratorskie, takie wirtualne zwiedzanie galerii, taki spacer 3D, no i mnóstwo jeszcze innych takich właśnie prezentacji artystów, wywiadów z artystami, tego było bardzo, bardzo dużo, żeby jak najbardziej udostępnić, w najszerszym stopniu udostępnić tę wystawę.
No w tym roku mamy 3 wystawy w 3 galeriach od 3 lutego do 16 kwietnia można oglądać i ja liczę tutaj na takie trochę kuratorskie oprowadzenie. Trochę popatrzymy, posłuchamy prac, popatrzymy na nie, pochodzimy po galeriach, ale jeszcze wcześniej, bo wiem, że 166 prac czy 166 artystów się zgłosiło, wybrano 30, więc jak trudny był to wybór i jak to podzielono na te 3 galerie, co pewnie szczegółowo po drodze opowiemy, ale tak teraz z lotu ptaka.
Rzeczywiście wybór był bardzo, bardzo trudny. Obrady były burzliwe, ale to chyba tak jest zawsze. No i myślę, że każda z osób biorących udział w wyborze stworzyłaby zupełnie inną prezentację, tak? Ale musieliśmy dojść do jakiegoś konsensusu. Tak jak mówię, było to bardzo trudne. Ale jeżeli chodzi o ten podział na przestrzenie wystawiennicze, to gdzie kto się znalazł, wynika z takich tylko i wyłącznie aranżacyjnych problemów, czy tam no, możliwości.
Rzeźba, malarstwo, instalacje, co dominuje?
Zawsze dominuje malarstwo. Ale co ciekawe, jeszcze ani razu malarstwo nie zdobyło Grand Prix. Taki paradoks.
Możemy wyjść już z gabinetu kuratorki i przejść do pierwszej sali. I tak będziemy spacerować. Już słychać Signum Temporis.
Widzimy taką, no jest to rzeczywiście bardzo, bardzo mocna praca Hanny Szumskiej, animacja i Anny Tyczyńskiej. Jest to taka instalacja rzeźbiarska zatytułowana Babie Lato. No i cóż, można powiedzieć, że jakie czasy, takie Babie Lato.
Nawiązanie do malarstwa, bardzo współczesna animacja, no i po prostu wojna.
No to chyba słychać nawet te odgłosy. No ja myślę, że to po prostu trzeba zobaczyć, poczuć. Ta akurat praca ma taką swoją autonomiczną przestrzeń, żeby można tutaj było się jakby bardziej zagłębić. Ale może tutaj zaczniemy też od początku. No właśnie mówiłam, że dominuje zazwyczaj malarstwo. Tę prezentację rozpoczyna praca malarska Patrycji Cichosz, zatytułowana Trybuna. Jest to praca z cyklu Strategie Przetrwania. Taka bardzo specyficzne malarstwo, bardzo można powiedzieć, takie dosyć precyzyjne i bardzo tajemnicze. I zawiera się tutaj taki pewien paradoks związany z przestrzenią, z perspektywą. Bardzo ciekawa praca.
A ja tu już przyszłam sobie do Grażyny Rigal, ilustratorki książek, ale też artystki.
Malarki. Rzeczywiście Grażyna ma bardzo, bardzo ciekawe, uwielbiam jej malarstwo. Tym razem pokazała obiekty, bardzo też specyficzne, bardzo ciekawe obiekty rzeźbiarskie. No chyba myślę, że można tak powiedzieć, ale chyba...
Trochę wyrzeźbione przez naturę, bo to kaktusy są chyba, co w każdym razie rośliny jakieś.
Sukulenty też, tak. No bardzo ciekawa praca, taka troszkę groteski, ale troszkę też takich, można powiedzieć, drastycznych przedstawień. Właściwie to trudno mi określić, jakich. Myślę, że to trzeba po prostu zobaczyć.
Rzeczywiście, bo tutaj to jest... No to jest rzeźba chyba jednak, co? Pytam rzeźbiarkę.
Rzeźba. Rzeźba. Rzeźba malarki.
Są takie też troszkę scenki rodzajowe. Tutaj ta dusza ilustratorki malarki też się pojawia.
Tak, to prawda, że one rzeczywiście opowiadają, ale mają też taką sobie przestrzeń do interpretacji.
A tu jest już bardzo kolorowo, neonowo wręcz.
Praca Kamila Kaka, on już też brał udział w poprzedniej edycji. Wówczas pokazał takie bardzo subtelne prace graficzne, bardzo delikatne. Tutaj prezentuje tkaninę, haft. No, jest to taka praca, która no, jest, można powiedzieć, zaangażowana społecznie. No, może tak to określmy, dosyć enigmatycznie, ale no, to tyle się dzieje na tych tkaninach, że naprawdę trudno się odnieść do poszczególnych elementów.
Jakieś nawiązanie do graffiti, ale też...
Troszkę tak, do jakiejś murali, tak.
I to są trzy jego prace?
Tak, trzy tkaniny z haftem. Dosyć duże, możemy to dopowiedzieć. Są dosyć spore prace. Przez to też przestrzeń troszeczkę inaczej wygląda, galeryjna. Jest jakoś tak zorganizowana ciekawiej.
No one trochę wyglądają jak chorągwie, jak takie tematyczne chorągwie.
No takie sztandary, tak.
Sztandary tak zawieszone. Tutaj chyba dominuje wojna na tym. A może nie, może samoloty nie muszą się kojarzyć z wojną, ale jakieś elementy religijne, pasyjne i chyba jednak wojna.
Chyba jednak wojna. Wydaje mi się, że to jest jednak wojskowy samolot.
To są po prostu takie tematy do osobnej lektury, prawda?
No myślę, że tutaj można nad tą pracą spędzić dużo czasu. Malina Tomaszewska brała udział już w kilku edycjach Gdańskiego Biennale Sztuki. Tym razem pokazuje taki obraz z cyklu Patyki. Jest taka monochromatyczna praca przedstawiająca patyk wyrzucony przez morze, obrobiony przez to morze. Praca taka bardzo, bardzo estetyczna, bardzo ciekawa.
W dużym kontraście z tymi przekolorowymi sztandarami jednak będę się upierała.
Rozważając wystawę, trzeba się też tym jakby mieć na uwadze to, żeby prace się nawzajem nie zjadały, nie konsumowały. Stąd też Kamilowi towarzyszą prace stonowane, monochromatyczne. I taką też pracą jest rysunek Ali Bach, zatytułowany Archeologia rysunku. Bardzo ciekawa praca. Artystka też eksperymentuje z podłożem, jest różnych materiałów używa. Między innymi tutaj pojawia się też wosk. Na tak zwane najście. To jest takie bardzo ważne miejsce w galerii. Mamy pracę Agaty Nowosielskiej. I to też jest właśnie do Signum Temporis, o którym mówiłyśmy. Praca nawiązuje do tego, co się nie powinno wydarzyć. Przedstawia plac zabaw dzieci z taką niepokojącą plamą. I oczywiście namalowany właśnie tak, jak to Agata i tylko ona potrafi.
Ta plama trochę przypomina taką pustkę na wypalonej kliszy, prawda? Jakby ktoś, prawda? Coś takiego, jakby zdjęcie zaczęło płonąć od środka i powstała po prostu dziura, czarna dziura w miejscu, gdzie były dzieci, zabawki.
Dokładnie, dokładnie o tym jest. Praca bardzo, bardzo smutna, ale taka przejmująca. Nie epatuje jakimś, no nie wiem, jakąś taką grozą zbyt dosłowną, ale po prostu patrząc na ten obraz, no, czujemy dreszcze. Mamy jeszcze w tej przestrzeni film Drapieżne serca, film, który zrealizowały trzy artystki. Katarzyna Swinarska, Alina Rzemojdzin i Marta Grabicka, Drapieżne serca. Jest to projekcja na dwóch ścianach, projekcja naprzemienna. I w tym filmie pojawiają się artystki, bardzo dużo znanych tej trójmiejskich artystek, które również biorą udział w Biennale. To taka ciekawa taka zbieżność. Także zapraszamy do obejrzenia. Dźwięk mamy na słuchawkach.
To już do indywidualnej kontemplacji, a zanim opuścimy tę galerię i tę część wystawy, to o nagrodach pewnie jeszcze porozmawiamy, ale jest nagroda publiczności. Ja myślę, że ona uzasadnia to, że my tak krok po kroku tutaj leciutko prezentujemy pracę i artystów. Jak można wziąć udział w tym konkursie jako publiczność?
No dobrze, że wspominasz o tym, bo uprzednio niestety takiej nagrody nie było ze względu na to, że nie było też publiczności. Wracamy do tej formuły. Będzie można głosować w każdym oddziale. Są urny i można swój głos oddać. Taki artysta dostanie właśnie tę nagrodę. Jest to nagroda pieniężna, niewysoka, ale myślę, że sprawiająca dużo, dużo radości. Natomiast spośród osób, które biorą udział w głosowaniu, też zostanie wylosowana jedna osoba, która zostanie nagrodzona naszymi wydawnictwami galeryjnymi.
Jeszcze zanim stąd wyjdziemy, chciałam na chwilę uważniej popatrzeć i przystanąć przy tym projekcie, przy projekcie Hanny Szumskiej i Anny Tyczyńskiej. Babie Lato Chełmońskiego to jest ta rzeźba tutaj, ale też tak się zaczyna ta animacja. Mieszkanie, spokój, prawda? Dziewczyna w tej znanej pozie leży, wyciąga rękę, ale za oknami widzimy to, co widzimy w telewizji, wtedy, kiedy są relacje z najbardziej dramatycznych wydarzeń w Ukrainie, czyli płonące miasta, zburzone miasta, no po prostu wojna. I tak się zaczyna ta historia.
Dokładnie, dokładnie tak. No jest to, tak jak już wspomniałam, bardzo przejmująca praca, mimo takiej konwencji troszeczkę groteskowej, czy przypominającej gry komputerowe, jeszcze takie dawniejsze gry komputerowe. I rzeczywiście tej pani, która jest to artystka, która występuje właśnie w swojej animacji, no, mierzy się z tą rzeczywistością, którą widzi za oknem.
Sielankowy krajobraz zamienia się w zgliszcza, płomienie i bomby. Wojna wkracza do domu w postaci dosyć groteskowych, ale jednak groźnych, animowanych stworów pod dosyć przerażającym dowództwem tego człekopająka. Ale chciałam tylko powiedzieć, że mimo, że jest to bardzo przerażające i tu wszędzie wiszą łuski po nabojach, to wymowa tego jest taka, że...
Dokładnie. Wiszą w formie babiego lata, czyli tych nitek, pajęczych nitek, łuski. I no to jest to oczywiście nawiązanie do tej postaci z filmu, czyli tego przerażającego potwora pająka.
I kończy się to jednak mimo wszystko pewną nadzieją, że damy radę.
To prawda. Finał jest pozytywny, można powiedzieć.
To w tym nastroju pozostańmy na chwilę jeszcze. 7. Gdańskie Biennale Sztuki. Za nami część pierwsza, a dwie przed nami. Za moment.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Gościmy dziś w Gdańskiej Galerii Miejskiej z okazji trwającego 7. Gdańskiego Biennale Sztuki. Kuratorka Grażyna Tomaszewska-Sopko nas oprowadza. Byłyśmy już na Szerokiej w galerii, teraz jesteśmy na Piwnej, a to są 3 lokalizacje, prawda? I 30 prac w sumie. No i cóż nas tutaj wita?
Można powiedzieć, że na najście wita nas praca Natalii Dobkowskiej, tryptyk z cyklu Najważniejszy format w Twoim życiu to A4, PIT-37, akt małżeństwa i świadectwo szkolne. Praca, tak jak w przypadku tej artystki, zazwyczaj ma taki podtekst troszeczkę ironiczny. Bardzo precyzyjnie namalowała właśnie te wymienione ważne dokumenty.
Można się zastanowić nad sobą, ewentualnie swoim pochodzeniem i małżeństwem, ale i tak od razu wzrok biegnie tu do tego czegoś, co przypomina trochę grządkę, a trochę nagrobek. Jest to tkanina bogato haftowana.
Praca Marianki Grabskiej, sztuczne kwiaty, i tak jak w przypadku właśnie tej artystki są to, jest to praca, która też wymaga tutaj udziału widza. Po przekręceniu korbki pojawia się dźwięk. W tym nagrobku, właściwie z wnętrza nagrobka, wydobywa się dźwięk, który jest reklamą sztucznych kwiatów.
W przeciwieństwie do prawdziwych, nietrwałych, ale też ta tkanina trochę faluje, widziałam.
Ożywa ten nagrobek, tak.
Tak jakby ktoś tam coś pod spodem, jakby się coś działo.
No taki mały paradoks. Sztuczne kwiaty, a żyją.
Mogę zagwarantować, że żaden sztuczny kwiat nie zwiędnie. Mało tego, sztuczne kwiaty to zakup na lata, a może nawet na wieki. Ale to nie wszystko. Sztuczne kwiaty występują w wielu różnych wzorach i kolorach. Zwykłe, żywe kwiaty są bardzo wybredne, dużo kosztują, łatwo je połamać, trzeba je nawozić, podlewać, oświetlać, a one i tak zwiędną. Dlatego proponujemy Państwu sztuczne kwiaty. Sztuczne kwiaty, sztuczne kwiaty.
No a te prace tutaj, można powiedzieć, że korespondują, chociażby w ten sposób, że są dosyć przerażające i skojarzenia ze śmiercią też budzą.
To prawda, i też ten element kwiatów jest tutaj dosyć wyrazisty, taki specyficzny rysunek kwiatów i taka postać hybrydyczna na kurzych łapkach. No dosyć taka też mocna praca, zatytułowana Kura w irysach.
Kura to no rzeczywiście głowa ludzka, znaczy spojrzenie ma dojmujące, ust nie widać, zarośnięte chyba pierzem na kurzych łapach.
Dokładnie tak, jest to praca Magdy Król, tryptyk.
To chodźmy dalej. Dzwony niech biją. I właściwie to nawet pasują, bo tutaj tak się zrobi sentymentalnie, nostalgicznie, patriotycznie, ale i niepokojąco. Od tego zdjęcia to też jest tryptyk tutaj, te prace. To jest takie jakby zdjęcie, prawda?
Tak, Maria Elena Bonet pokazuje tryptyk cyanotypii. Jest to taka technika fotograficzna, dosyć specyficzna. W przypadku negatywów, jakby obróbki negatywów dosyć trudna, ale za to warto się potrudzić, bo efekt jest bardzo ciekawy, taki właśnie emanujący jakąś taką nostalgią, o której wspomniałaś, i tajemnicą. Widzimy na jednym ze zdjęć też właśnie taką dziwną sytuację kobiety na mostku z jakąś dziwną chmurą z tyłu.
Bardzo niepokojące, bo to naprawdę wątła kładka, taka na jedną deseczkę, a kobieta stoi ubrana no tak trochę jak do kościoła albo gdzieś na wyjście, prawda? Zupełnie nie pasuje do sytuacji stania, że tak powiem, na wątłej kładce, gdzieś nad wodą, a ta mgła z tyłu to jakby wybuch, jakby duchy, jakby niepokój jakiś, coś tam się dzieje.
No coś się rzeczywiście dzieje i patrząc na to zdjęcie właśnie próbujemy sobie tę historię dopowiedzieć. Na kolejnym zdjęciu z tego tryptyku widzimy zdjęcie rodzinne oficera z szablą, a obok, z tego co już się dowiedziałam, jest zdjęcie artystki w bardzo podobnej pozie z szablą.
I wygląda to właśnie przez to dość niepokojąco, bo stoi mężczyzna w mundurze i to widzimy, że to jest dawne zdjęcie, prawda?
Obok wyglądająca na współczesną, choć ubrana tak, no, że właściwie pasuje do obrazka, zupełnie kobieta. I trzyma szablę, czyli żołnierz i kobieta trzymają tak samo broń.
No też bardzo wymowna praca rzeczywiście, ale właśnie jeżeli patrzymy na zdjęcie artystki, to taka wydaje się poza czasem, tak, że mogłaby to być również osoba z tamtych czasów.
I tutaj mamy Tomka Zerka, Skóra, też dwa zdjęcia.
Dyptyk fotograficzny, to jest druk pigmentowy na papierze bawełnianym. Przedstawia chłopczyka w skórze. Oczywiście zdjęcia Tomka są, no, bardzo takie wysmakowane. Jest naprawdę świetny artysta, fotografik. Po raz kolejny bierze udział w Gdańskim Biennale Sztuki. To jest taka trochę taka sytuacja, nie często się zdarza, ale nawet powiesiłam go w tym samym miejscu, co uprzednio.
Mówimy w skórze, znaczy w skórzanej, przy dużej kurtce. I tutaj widzimy jakąś historię i w spojrzeniu tego chłopca, i w sytuacjach, w jakich został, że tak powiem, przyłapany. Coś się za tym kryje, jakaś jest historia.
Jakaś opowieść, tak.
No a tu już nie mamy wątpliwości, że coś się kryje za tą pracą. To można nazwać rzeźbą?
Myślę, że tak. Tak bezpieczniej będzie obiekt.
Obiekt szyty po prostu, prawda? Z różnych. Tak.
Dorota Słucharska jest rzeźbiarką, ale pracuje właśnie w takich tkaninach. I to już od dyplomu właśnie tworzy takie obiekty z tkanin miękkich, używa nici, które jej się kojarzy właśnie z takim, no, życiem codziennym, tak? Z nićmi jesteśmy przez całe życie, jakby przechodzimy. Praca też jest troszeczkę taka niepokojąca, chociażby przez kolorystykę białą i czerwoną, co w przypadku artystki to też nie jest takie obojętne, ponieważ przypisuje tym kolorom symbolikę. Biel to czystość, czerwony to tak, to oczywiście kojarzy się z bólem, krwią. Praca taka dosyć, myślę, że można jej tutaj jakieś przypisywać cechy biologiczne.
Takie anatomiczne, medyczne skojarzenia, ale też bardzo organiczne, a z drugiej czy trzeciej strony odrobinę też patriotyczne, bo bandaż i czerwona krew. Trochę przypomina serce albo jakiś gruczoł zawęziony, nie wiem co to jest.
Tkankę tłuszczową.
O, też może być, tak.
Ania Kwiatkowska zaprezentowała pracę, projekcję z dwóch projektorów. Są to zdjęcia. Prezentacja jest w takiej, no, nietypowej perspektywie. Tworzą się takie trapezy. Zatytułowana jest Flary, dymy. Też to pole do interpretacji jest dosyć duże. Obraz emanuje właśnie takim czerwonym czy też fioletowym światłem i różne jakby może nieść ze sobą konteksty, ale to już też pozostawiamy z tym widza. Praca jest prezentowana w takiej autonomicznej przestrzeni. Można się właśnie w tej czerwieni, że tak powiem, zanurzyć, pobyć tutaj i pewnie też, no, odczuć, co też artystka chciała tą tak dosyć mocną pracą przekazać.
I to jest koniec tutaj, tak? Na Piwnej. To dokąd jeszcze musimy iść, żeby zobaczyć resztę prac?
Do naszej największej galerii na ulicy Powroźniczej, tuż przy samej Motławie.
I ostatni etap naszej wędrówki. Jesteśmy w galerii przy Powroźniczej. Rzeczywiście ogromna przestrzeń. Każda praca ma tu swoje miejsce. Chyba najbardziej wyodrębnione z tych wszystkich trzech, prawda?
Wydaje mi się, że akurat w tej edycji udało się pokazać pracę z taką, no, dużą swobodą. Prace nie zjadają się nawzajem. Oczywiście zawsze starałam się, żeby je jakoś godzić ze sobą, ale rzeczywiście w tym razem ta aranżacja jest taka dosyć swobodna. I tak jak mówisz, każda praca ma swoją autonomiczną przestrzeń, swoją ścianę na przykład.
Na przed jedną taką ścianą stoimy, która się zresztą pięknie komponuje z niebywałym widokiem za oknami.
Tak, rzeczywiście widok jest piękny, mamy widok na Motławę. A praca, którą widzimy tuż po wejściu do galerii, to praca Marty Branickiej, ceramiczna. Obiekty ceramiczne są wydrukowane na drukarce 3D do ceramiki, co nie jest wcale takie proste. To nie jest to tak, że drukarka coś robi dla nas. To jest bardzo skomplikowany proces, bardzo trudny, ale bardzo też efektowny, ponieważ udaje się wykonać dzięki temu obiekty, które są bardzo precyzyjne, bardzo delikatne i puste w środku, co jest nie bez znaczenia. No są to takie formy organiczne, biologiczne.
Jakieś pąkle, jakieś coś, tak, prawda? Tutaj też jesteśmy blisko życia, ale życia uwięzionego.
Blisko natury, można powiedzieć. Michał Łagowski zaprezentował pracę, którą zatytułował Mamo, tato, nie było mnie tylko 6 lat. Jest to autentyczny kurnik z grzędami dla kur. I co tutaj jest nietypowego? Otóż Michała, jak wspomniał w tytule, nie było go 6 lat w domu rodzinnym i w tym czasie jego praca malarska, można powiedzieć, została zrecyklingowana i stanowi jakby część tego kurnika. Mamy tu przepiękny portret krowy, który przydał się tutaj do zbudowania tego obiektu.
Przybity do góry nogami stanowi bardzo praktyczną ścianę, ale też, ponieważ krowa jest na łańcuchu i za tymi kratkami, to też jakieś takie wrażenie uwięzienia, prawda? Jakiegoś.
Rzeczywiście smutne, tak, bo i żywot kur chyba też nie był tutaj zbyt wesoły.
Tutaj co chwilę coś tak dziwnie jakoś robi coś. Taki jakiś pasek jakaś, nie wiem co to. No w ogóle nie wiem, co to.
Praca Mateusza Pęka. To są obiekty z cyklu Recycled Empire. Już w poprzedniej edycji również pokazywał pracę z tego cyklu. Jest to cykl, który się cały czas tworzy, rozwija. I no, można powiedzieć, że te prace żyją, tak? Żyją własnym życiem. One są też zrecyklingowane. Są to przedmioty znalezione na terenie opuszczonych ogródków działkowych. I jak mówi autor, one stały się jakby takie autonomiczne, zupełnie jakby oderwane od tego, do czego służyły. Autor wykonał z nich właśnie obiekty, a jeden z tych obiektów żyje własnym życiem.
A tutaj chodzi o ocalenie życia, jakby ponton, hafty ratunkowe, budzące emocje. No, taka praca rzeczywiście budząca wiele, wiele skojarzeń.
Tak, Magda Sadłowska właśnie zaprezentowała taką pracę. Ona jest też w taki nietypowy sposób wisi. No i właśnie też ten materac, tutaj są też takie naklejki, które sugerują właśnie pomoc osobom tonącym. W taki przedziwny sposób koresponduje z widokiem za oknem.
Są obrazy, zresztą mówiłaś, że malarstwa jak zawsze jest najwięcej, tak?
Dominuje zawsze malarstwo i też mamy tutaj pracę młodej artystki Mileny Krasnopiórko, Kemping. Taka praca wydaje się, że bardzo, bardzo radosna, można powiedzieć, troszeczkę taka infantylizująca, ale to myślę, że to są tylko pozory. I praca boczne okno, obraz, do którego też jest dźwięk, który możemy posłuchać sobie na słuchawkach. Grzegorz Bożek, boczne okno. Praca Agaty Przyżyckiej jest jedną z większych, ale nie największą, jeżeli chodzi o format. I chyba właśnie urzekły nas te kolory przenikające się. Praca zatytułowana Zostałam sama pod żółtym słońcem z cyklu Polisemia.
No i teraz wchodzimy w strefę tekstów, haseł. Tutaj mamy ekraniki, słuchawki. Czyż mam nie odczuwać porozumienia z ziemią, czyż sam nie jestem w pewnej części ulepiony z liści i roślin Ania Witkowska.
Ania Witkowska, praca Wanderlust. Praca składa się z elementów takich wizualnych, ale i dźwięków. Mamy tutaj obraz na czterech tabletach, a także teksty, które są wyklejone na ścianie. Bardzo też taka estetyczna praca i też do takiego pobycia z nią. Dobrze jest tutaj właśnie sobie wykroić troszkę czasu, żeby posłuchać i pooglądać filmy, które Ania Witkowska tutaj przygotowała.
Chmury, woda, glony, które wyglądają bardzo malarsko, jak żywy obraz. Tam widziałam drzewo, a tu napisane spowalniam. Chcę wszystkiego mało. Wiem, że wystarczy. Czyli taka minimalistyczna kontemplacja. Rzeczywiście myślę, że można tu spędzać długie minuty. O, ślimak idzie, a my idziemy dalej. I tu się robi groźniej, bo to już strefa ludzkich emocji, wartości i chyba edukacji. Ja w twoim wieku, ręce opadają, jak nie rykniesz, to nie pojmie, w kogo ty się wdałeś, nie tak cię wychowano. Takie hasła czytam na obrazach.
To jest praca Maćka Salomona zatytułowana Wszystko o mojej matce. I są to właśnie teksty, które Maciej jako dziecko właśnie słyszał na co dzień. I myślę, że tutaj jak oglądamy ten zestaw tych haseł, no to myślę, że nie jedno słyszeliśmy w domu rodzinnym. I ja niestety się przyłapałam też na tym, że jakby podaję dalej. Sztafeta pokoleń trwa nadal.
Krew poczuła spod ziemi wygląda. To z Mickiewicza, tyle pamiętam.
Praca Piotra Tadeusza Mosura. Również brał udział w poprzedniej edycji Gdańskiego Biennale Sztuki. Pokazuje takich rozemocjonowanych kibiców. Jest to taki kolaż, można powiedzieć, maski. Tytuł jest też dosyć intrygujący. Ile w tobie strupa?
No, Mickiewicz, to jest tak napisane. Pieśń ma była już w grobie, już chłodna, krew poczuła spod ziemi wygląda. Ja pamiętam, że tam było i krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda i zemsta na wroga i tak dalej. Tak, proszę pani. Tak to było. Tam idziemy? Aj.
Mamy jeszcze też takiej bardzo autonomicznej, już bardziej nie można, przestrzeni. Jest praca Roberta Turło, zatytułowana Klatka. No jest to animacja, ale animacja, która troszeczkę wygląda jak wideomapping, ale nim nie jest. Bardzo, bardzo ciekawie zaaranżowana. No i też z przesłaniem dużym.
To pozostawiamy jako niespodziankę i przypominam, że publiczność też przyznaje swoją nagrodę na Biennale, więc można wybrać jedną z prac i zagłosować. Daniel Kotowski. Człowiek, który nie posługuje się mową, nie jest człowiekiem. To tytuł pracy.
Tak, jest to praca Daniela Kotowskiego. Artysta jest osobą głuchoniemą, ale bardzo aktywną na polu sztuki. Jest obecnie doktorantem Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest to praca prezentowana na ekranie telewizora, ale tak dosyć nietypowo w pionie. Przygotowana jest animacja w pionie i pokazuje dłonie ludzkie, które osobom głuchoniemym służą do komunikacji. Jednocześnie artysta wypowiada słowa, które są tytułem tej pracy. Człowiek, który nie posługuje się mową, nie jest człowiekiem. Marta Wawrzynowicz pokazuje pracę taką bardzo, bardzo estetyczną. Bez tytułu, co prawda, ale z cyklu W pałacu luster winach.
Pozornie naiwna, ale już się w niej zatopiłam, bo po prostu w kontemplacji choćby tych kolorów.
Można wejść do tego pałacu. Taką dosyć sporą dominantą, jeżeli chodzi o tutaj tą ekspozycję przestrzeni na Powroźniczej, jest dyptyk profesora Krzysztofa Gliszczyńskiego, zatruty oddech z cyklu Spiritus Fantasticus w nawiązaniu do historii z 864 roku, kiedy niedaleko miasta Brixen przez 3 dni i noce z nieba padała krew. Biennale będzie towarzyszyło sporo takich imprez, wydarzeń. Będą to warsztaty edukacyjne, ale też właśnie związane z możliwością pisania o tych pracach, nauczenia się właśnie oglądania też prac. I tutaj bardzo ciekawe pomysły ma nasz PR-owiec, pan Marcin Skirło, i myślę, że on najlepiej o tym opowie.
My uznaliśmy, że skorzystamy trochę z okazji tego, że Biennale jest takim dosyć dużym przeglądem sztuki przez różne konteksty, różne nurty, różne w ogóle sposoby mówienia o sztuce i tworzenia sztuki. I wydaje się, że możemy to wykorzystać do takiej edukacji właśnie dla studentów, edukacji związanej z też rozwojem dziennikarskim. Bo gdzieś tak takim moim impulsem było to, że przez lata studenci, szczególnie dziennikarze, nie widzieli jakiegoś zainteresowania związanego ze sztuką współczesną. I pomyślałem sobie, że tutaj z tego miejsca, jako że sam w tym głęboko siedzę i sam jestem też dziennikarzem związanym z kulturą, to mogę spróbować im to jakoś sprzedać. I dlatego będziemy współpracować, mam nadzieję, już niedługo z dziennikarzami z Uniwersytetu Gdańskiego, żeby zorganizować tutaj warsztaty i im jakoś tak sprzedawać tę przestrzeń. Dodatkowym jeszcze atutem jest to, co było moim pomysłem i to, co w tym momencie już powoli wdrażam w życie, że do Biennale będzie również dołączony audioprzewodnik. Pod każdą pracą będzie zamieszczony kod QR, który będzie się odnosił do dźwięku, które nagrywam z artystami, tak naprawdę prawie 40 artystów, już to jest na ukończeniu. Zebrałem tych wszystkich artystów, nagrałem ich wypowiedzi i historie na temat ich własnych dzieł i myślę, że to też jest niezwykle ciekawa sytuacja, w której sam artysta, niczym taki przewodnik, może się wypowiedzieć o tym, co sam stworzył. I z tego, co wiem, jest to też taka innowacja, coś nowego. Mam nadzieję, że takie jest.
Na pewno cenne uzupełnienie i bliskie spotkanie z artystą, prawda?
Tak, to prawda. Myślę, że takie uczucie tego, że ten artysta stoi obok nas i tak jakby nam właśnie opowiadał na ucho, jakby nas troszeczkę prowadził za rękę w świecie tej sztuki, to będzie dla bardzo wielu osób, które jednak czują strach przed sztuką współczesną, jakąś taką odległość, to będzie dla nich bardzo przydatne.
I tu jesteśmy w takim zakątku. Napis na ścianie: nie widać mnie. Tu jakby dzieci się bawiły, zdjęcia rodzinne porozwieszane. No, po domowemu trochę się zrobiło.
Tak, plenum osób opiekujących się, w skład tego plenum chodzi sporo osób, w wystawie bierze udział 8. Są to artystki wizualne, ale również performerki i w czasie trwania wystawy będą też performance. Nie zobaczymy ich na wernisażu, za to w późniejszym czasie, ze względu na jakby długość trwania tych performance'ów. Dorota Walentynowicz, praca Patrz jak się staram, to są prace ceramiczne, 5 ręcznie wykonanych talerzy, które ilustrują statystyki dotyczące pracy opiekuńczej. Ania Witkowska, Wielka kochanko, instalacja audio. Gabi Skrzypczak, House of Orzeczenie. Jest to obiekt prezentowana na wystawie Suknia. Stanowi element kostiumu scenicznego babci poznańskiej performerki dragowej, członkini House of Orzeczenie queerowego kolektywu dragowego. Kostiumy i akcesoria wykorzystane do występu są w ciągłym obiegu. Anna Steller, Wszystko robisz źle. Jest to instalacja, ale też będzie temu, tak jak już wspomniałam, towarzyszył performance. Jest to taki namiot, obiekt. I znajdujemy tam takie bardzo osobiste w tym namiocie zapiski, pamiętniki Ani Steller. Marta Stoce, wyżywki, wyszywki. Terapeutyczne, kobiece, robótki ręczne. I są to poduszki z bardzo ciekawymi napisami. Ada Rączka, plus Wera Morawiec, Przylgnęłyśmy. Jest to akryl plus olej, pastele olejne na płótnie. Tekst do pracy powstał na podstawie rozmów, ciągu skojarzeń, wspólnego pisania oraz inspiracji cytatem odnoszącym się do filozofki Donny Haraway. Wera Morawiec jeszcze pokazuje takie zapiski, kolaż. Kolaż zdjęć, fragmentów tekstów, memów, napisów ujawniający sposób organizacji pracy kuratorskiej autorki. często dziejące się pomiędzy życiem rodzinnym a pracą jako terapeutka. Jeszcze tutaj mamy też pracę Ani Witkowskiej, Give Me Back Peace and Restful Sleep. Jest to flaga, która tutaj wisi za nami. Jest to praca zrealizowana podczas warsztatów Protest Nadziei w ramach Festiwalu Literacki Sopot. No i jeszcze u Lazerek. To będzie performance.
Nie wiem, na ile taka przebieżka była obrazowa, ale mam nadzieję, że zachęci do odwiedzenia po prostu tych galerii. Opowieść kuratorki Grażyny Tomaszewskiej-Sopko o tych pracach, o tych artystach. Nagroda publiczności to my przyznajemy, głosując, ale oczywiście będzie też nagroda główna i nagroda Akademii Sztuk Pięknych, tak?
Rektora Akademii Sztuk Pięknych, tak. I to są też nagrody pieniężne.
Do 16 kwietnia te wystawy można tu oglądać.
Dokładnie, a 16 będzie uroczysty finisaż i ogłoszenie wyników. I zarówno tego głosowania publiczności, jak i laureatów, których wybierze jury.
Siódme Gdańskie Biennale Sztuki. Zapraszamy.
Zapraszamy.